Tak, jeszcze chciałabym cię zapytać o kwestię prawa autorskiego w erze sztucznej inteligencji, bo bardzo ciekawi mnie ten temat.
O prawach autorskich i sztucznej inteligencji, no to jeżeli wrócimy do naszej pierwotnej części audycji, gdzie mówiliśmy o Dzikim Zachodzie, no to już jest 100% Dzikiego Zachodu w Dzikim Zachodzie, bo sztuczna inteligencja w zakresie praw autorskich jest najbardziej nieuregulowana, jest po prostu nieuregulowana. Według klasycznych koncepcji prawnych i tych ustaw, które mamy dotyczących praw autorskich, to twórczość sztucznej inteligencji w ogóle nie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Jest jakby zupełnie nową niszą poza tym, bo do tej pory wydawało się nam, jako tutaj powiedzmy prawnikom z tej dziedziny, jakbym się cofnął 5 lat wstecz, powiedziałbym, że prawo autorskie jest fajnym prawem, które bardzo szeroko reguluje to, czym jest utwór, bo prawo autorskie regulowało swoimi definicjami bardzo szerokimi utwory od sasa do lasa. Obrazy, filmy, naprawdę co jesteś w stanie sobie wymyśleć. Zdjęcia, rysunki, piosenki, wszystko było można podpiąć pod jakąś część definicji utworów z prawa autorskiego. Sztuczna inteligencja wymknęła się całkowicie tym regułom i jest jakby poza systemem. Dlatego, że wszystkie od A do Z utwory, nieważne czy mówimy o filmie, czy mówimy o zdjęciu, miały jeden wspólny mianownik. To był akt woli ludzkiej przy tworzeniu danego projektu. Czy to była budowla, czy to było nagranie, cokolwiek, zawsze tam występował czynnik ludzki. A tutaj mamy do czynienia z sytuacją wyłączenia tego czynnika ludzkiego. Mamy już, i to jest pierwsza ustawa historycznie, tu jest jeszcze bardzo mało komentarzy, bardzo mało prawie w ogóle spraw, które na bazie tej ustawy zostały w jakikolwiek sposób przerobione, więc na razie mamy świeżą ustawę, która weszła unijną bodajże z 2 lutego 2025 roku i to jest IA Law, która dotyczy jeszcze tylko i wyłącznie w pewnym ograniczonym zakresie funkcjonowania sztucznej inteligencji na gruncie gdzieś tam prawa, ale dotyczy ona nie praw autorskich, lecz odpowiedzialności odszkodowawczej i też jest jeszcze ustawą wybiórczą, bo to jest pierwsza ustawa, która dotyczy sztucznej inteligencji, a która narzuca jedynie poprzez prawo unijne pewne wzorce kontroli nad sztuczną inteligencją, czyli stanowi o tym, za co bierzemy jako osoby pracujące ze sztuczną inteligencją, za co bierzemy odpowiedzialność. Czyli ta ustawa zakazuje nam na przykład wykorzystywania sztucznej inteligencji, tworzenia algorytmów, dzięki którym będziemy wykorzystywać sztuczną inteligencję, do naruszania naszych praw podstawowych, czyli do masowej inwigilacji, czyli do przerabiania treści w sposób dla nas wulgarny. Ta ustawa także definiuje, że jeżeli pracujemy ze sztuczną inteligencją, a tego rodzaju treści powstaną, to my bierzemy za te treści odpowiedzialność. Ale ciekawostka, ta ustawa na razie mówi nam tylko, za co bierzemy odpowiedzialność, do czego sztucznej inteligencji nie możemy wykorzystywać, ale już nie mówi wprost o odpowiedzialności odszkodowawczej, karnej, jakiejkolwiek, za te czyny, które popełnimy, a które są zakazane na bazie tej ustawy. I dopiero teraz jesteśmy na etapie prac nad drugą ustawą, gdzie ta pierwsza nam mówi, czego za pomocą sztucznej inteligencji nie możemy robić, ale dopiero ta druga ustawa ma nam powiedzieć, w jaki sposób będziemy wypłacać odszkodowania, będziemy karani, jeżeli jednak nie dostosujemy się do tej pierwszej ustawy. I cały czas mówimy o bardzo wąskim wycinku prawa, bo mówimy tylko o odpowiedzialności odszkodowawczej, no w dużym uproszczeniu za brak nadzoru bądź wadliwe w rozumieniu prawnym, czyli wykorzystywania do złych rzeczy, stosowania sztucznej inteligencji. Jeżeli chodzi o prawa autorskie, to o tyle tylko jesteśmy blisko typowo tematu, że ta ustawa nam mówi, że my jako twórcy danej rzeczy w sztucznej inteligencji bierzemy odpowiedzialność za działalność tej rzeczy. I to jest najbliższa ustawa, która w jakikolwiek sposób reguluje cokolwiek związanego ze sztuczną inteligencją. Ale nie ma, po prostu kompletnie nie ma na razie w prawie polskim, unijnym nic na temat tego, czy jeżeli coś wytworzymy w sztucznej inteligencji, to czy to będzie należało do nas, na jakiej zasadzie możemy to rozpowszechniać, gdzie będą się kończyły, gdzie będą się zaczynały nasze prawa autorskie. I powiem ci ciekawostkę, to już jest moje subiektywne bardzo zdanie, że jeżeli tą rozmowę przeprowadzimy wiosną, jesienią przyszłego roku, to myślę, że moje słowa będą cały czas aktualne, bo problem nie polega tylko na tym, że ktoś musi usiąść i napisać taką ustawę, ale jak ją musi napisać, co ona musi zawierać, bo jest bardzo duży problem prawny, jest masa różnych zdań, różnych opinii, trochę z pogranicza prawa, a trochę jednak z pogranicza filozofii, dotyczących tego, w jaki sposób wykorzystywać sztuczną inteligencję, a przez to, w jaki sposób ją sankcjonować, w jaki sposób przypisać komuś odpowiedzialność za twórczość w rozumieniu praw autorskich, bo sztuczna inteligencja bazuje na promptach, bazuje na algorytmach, ale tych, które wytworzył ktoś inny, nie my. My, wytwarzając swój własny produkt, korzystamy z bazy tego, co tak naprawdę albo ktoś nam wytworzył, kto wcześniej pracował ze sztuczną inteligencją, albo wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, co ona już poniekąd teraz, a wkrótce tym bardziej, co ona już sama sobie narzuca i wytwarza. Więc będziemy mieli twory wielopłaszczyznowe, gdzie my tylko de facto na koniec podamy jakąś ostateczną definicję tego, co my chcemy, ale nie my tego wytwarzamy. I nawet coraz ciężej, trudniej będzie nam przypisać tak naprawdę, kto u zarania dziejów do sztucznej inteligencji wrzucił dane, które pomogły jej wytworzyć finalny program, produkt, z którego my dzisiaj korzystamy niejako, mówię to w cudzysłowie, jako nasze dzieło. I szczerze mówiąc, ktokolwiek się weźmie za pisanie tego rodzaju ustawy, która będzie miała to ogarnąć, to jeżeli zrobi to dobrze, to wielkie szapoba, bo ja nie mam pomysłu, jak taka ustawa miałaby na dzień dzisiejszy od A do Z wyglądać. To będzie długa tematyka prawna i sam jestem ciekawy, ile czasu zajmie nam dojście do jakichś sensownych wniosków. Aczkolwiek mówię, to jest kwestia praw autorskich, bo jeżeli chodzi o sam nadzór i odpowiedzialność za wytworzony produkt, to te przepisy już od paru miesięcy, no już prawie rok, od lutego weszły w życie, więc możemy coś wytworzyć, możemy nie być pewni, że to my jesteśmy twórcami, że to my jesteśmy autorami danego dzieła, ale jak dane dzieło zrobi komuś krzywdę, to już my za to odpowiadamy. To już tej jednej ostatniej rzeczy jesteśmy pewni. Bo jeżeli rozmawiamy o sztucznej inteligencji, to od tego, co sankcjonujemy prawnie i nad czym się zastanawiamy jako prawnicy, tak naprawdę jest bardzo blisko do tematów już niezwiązanych z prawem, a tematów dotyczących etyki, bioetyki, bo każdy dany produkt, nasza twórczość, którą rozwijamy w społeczeństwie, ona jest oparta w pewne szablony, nie tylko związane z tymi prawami autorskimi, ale w ogóle z pewnego rodzaju prawami osobistymi, bo nawet jeżeli przyjmujemy pewną fikcję, tworzymy na przykład spółki, one mają swoją osobowość prawną i to jest fikcja i każdy wie, że spółka z XYZ nie jest podmiotem fizycznym w rozumieniu jakiejś żywej istoty, ale wiemy, że dany Jan Kowalski za tą spółką stoi i możemy się do tej osoby odwołać. Tak działa prawo karne, gdzie w prawie karnym nie sankcjonujemy spółki, ale sankcjonujemy decydentów spółki, członków zarządu, członków rady nadzorczej, no też jakby oddzielny, szeroki temat. A w przypadku sztucznej inteligencji w ogóle pewne pytanie, które sobie zadałem, idąc tutaj do ciebie, do programu, czy w ogóle doczekamy czasów, w których sztuczna inteligencja będzie miała swoją osobowość prawną? Bo te pozornie banalne pytanie niesie za sobą bardzo daleko idące konsekwencje. Być może trzeba będzie wymyślić nową podstawę quasi osobowości prawnej, żeby na przykład zwalniać się po części odpowiedzialności jako młodzi na przykład twórcy, czy młode osoby korzystające, młode nie w znaczeniu wieku, ale w znaczeniu stażu pracy ze sztuczną inteligencją, gdzie dany prompt, dane rozwiązanie narzuci nam pewne rozwiązanie szczegółowe zastosowania sztucznej inteligencji. My o tym nawet nie będziemy wiedzieli, że coś, co robimy, jest nielegalne albo jest mocno kontrowersyjne i narusza czyjeś, że tak powiem, dobra osobiste, ale przecież my nie znamy rzeczywistości całego świata i po to na przykład korzystamy ze sztucznej inteligencji, żeby pozyskać od niej wiedzę, a na bazie tej wiedzy stworzyć na przykład jakąś grafikę. I w momencie, kiedy na przykład pewne wadliwe kody naruszające czyjeś dobro osobiste, ale bez naszego zawinienia zostaną nam przez tą sztuczną inteligencję podane, to kto za to odpowiada? My czy sztuczna inteligencja? I w tym momencie, jeżeli nawet narzucimy sobie dla pewnej przejrzystości społecznej pewne wzorce, które będą od nas weryfikacji pewnych rzeczy wymagały, to jednak ta weryfikacja będzie coraz trudniejsza. Jaką odpowiedzialność za tą wadliwą weryfikację dostarczy nam sztuczna inteligencja? W jakim zakresie będzie można od sztucznej inteligencji wymagać odpowiedzialności za swoje działania? Powiem ci totalną ciekawostkę, to nie jest całkowicie oderwane pytanie od realiów historycznych, bo jeżeli się cofniemy do bardzo starych praw, takich historycznych, cofniemy się na przykład do średniowiecza, to brzmi jak aberracja, ale tak było. W średniowieczu funkcjonowały na przykład przepisy, które potrafiły rzecz oskarżać i brać odpowiedzialność, czy przerzucać odpowiedzialność, to lepiej będzie brzmiało, na daną rzecz za to, że coś złego się dokonało. Na przykład, jeżeli pobiliśmy kogoś i ten ktoś nie mógł uciec, bo mur stanął mu na drodze, to w ramach sankcji za daną rzecz prawo średniowiecze mogło nakazać zniszczenie tego muru, żeby na przykład na przyszłość można było tą ścieżką uciekać. Więc pytanie, czy nie powrócimy do pewnych wzorców, że będziemy na przykład sztuczną inteligencję, w cudzysłowie to oczywiście mówię, prawnie karać i starać się narzucać jej pewne wzorce zachowań potocznie jak dla człowieka. I czy sztuczna inteligencja na przykład nie będzie się przyczyniała do odpowiedzialności karnoprawnej, cywilnoprawnej za czyny jednak na koniec popełnione przez nas, bo to niby my ją wprowadziliśmy w ruch, chociaż nie do końca my odpowiadamy za efekt finalny tego, co w niej usłyszymy, czy co od niej dostaniemy.
Michał, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Moim gościem był radca prawny, mecenas, członek zespołu projektu Twoje Prawa w Internecie, Michał Pietrzak. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam słuchaczy i cześć wam wszystkim.